Weronika, dar twarzy. Mówią, że Weronika nie istniała, że jest postacią fikcyjną, stworzoną na potrzeby wyjaśnienia historii powstania wizerunku nieuczynionego ludzką ręką, Mandylionu. Zresztą tych nieludzką ręką uczynionych wizerunków jest kilka. Jest chusta Weroniki przechowywana w Rzymie, jest całun turyński, jest chusta z Manopello. Na własne oczy widziałem tylko tę ostatnią relikwię. Całun widziałem tylko w kopii. Chusty Weroniki nie dane mi było zobaczyć. Są tacy, którzy mówią, że opowieść o Weronice wzięła się z tradycji pokazywania całunu, złożonego w taki sposób, że tylko twarz była widoczna. Być może. A jednak noszę w sobie głębokie przekonanie, że niezależnie od tego, jaki był przebieg wydarzeń podczas drogi krzyżowej Jezusa, opowieść o otarciu mu twarzy jest prawdziwa. Cała ta historia oddaje istotę słów Pana. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A wizerunek? Kiedy pochylam się nad ludzkim cierpieniem, kiedy przychodzę z pomocą poranionemu sercu, dotykam Jezusa. A On pozostawia we mnie swój ślad, swój wizerunek, nieuczyniony ludzką ręką. Ja sam staję się chustą Weroniki. Swoją drogą zastanawia mnie stanowczość, z jaką niektórzy naukowcy jednoznacznie rozstrzygają, które zdania Jezus powiedział, a które nie, co zrobił, a czego nie zrobił, nawet gdy w tekście Pisma Świętego jest mowa o tym, że zrobił. Prawdę mówiąc, łatwiej mi uwierzyć we wszystkie radykalizmy zapisane w Ewangelii jako słowa Pana i łatwiej uwierzyć we wszystkie cuda i znaki, niż w analizy współczesnych specjalistów rozróżniających fakty i mity. Wolę przyjąć wszystko, niż utracić cokolwiek. Zresztą, wtedy łatwiej, o ile to jest adekwatne słowo w tym kontekście, przyjąć mi przekaz o zmartwychwstaniu Pana. Bo jeśli On zmartwychwstał, to mógł zrobić też wszystkie niezwykłe rzeczy, wygłosić wszystkie trudne do przyjęcia nauki. Mógł. Miał do tego prawo i moc. A jeśli nie zmartwychwstał, no cóż, wtedy to wszystko jest bez znaczenia. Święty Paweł nie pozostawia tu zresztą cienia wątpliwości, pokazując znaczenie tej prawdy wiary. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli nie zmartwychwstaną, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Załóżmy zatem, że Weronika, o której zresztą Ewangelie milczą, istniała naprawdę, choć zapewne nazywała się inaczej. Jej imię oznacza po prostu prawdziwy obraz i odnosi się w gruncie rzeczy do pozostawionego na chuście wizerunku, a nie do niej samej. Jaki przekaz niesie ta historia? Czego uczy nas drobny gest miłosierdzia wobec skazańca? Podanie idącemu na śmierć Jezusowi kubka wody, otarcie mu twarzy z krwi i potu zalewających oczy. Niewątpliwie gesty te są przejawem ogromnego współczucia. Przemawia przez nie ogromne współczucie. Z drugiej strony, obiektywnie rzecz biorąc, mogą się one wydawać niewiele znaczące. Skazaniec nadal kontynuował swój marsz ku śmierci, spragniony i pokrwawiony, bez nadziei na wybawienie. Na pozór czyn Weroniki niczego nie zmieniał, a jednak zmieniał wszystko. Pośród wszechogarniającej ciemności osamotnienia był iskrą miłości niosącej światło nadziei. Dla Jezusa był to znak, że Ojciec mu towarzyszy. Znak drobny, ale bardzo wymowny. Weronikę ów gest utwierdzał w tym, że kochać można zawsze i wbrew wszystkim przeciwnościom. i że żaden przejaw miłości nie jest bez znaczenia w oczach Bożych. Ileż to razy zdarza się, że w obliczu cierpienia widzimy czyjeś bezradnie rozłożone ręce i słyszymy pełne rezygnacji słowa: nic się nie da zrobić. A przecież to nieprawda. Zawsze można kochać. Gdy nie mam pieniędzy, mogę kochać. Bywa, że to wyjście z miłością ku człowiekowi przybiera nieoczekiwany obrót. Jest w Dziejach Apostolskich taka scena, gdy Piotr i Jan wchodzą do świątyni. Przy bramie siedzi żebrak, kaleka od urodzenia, który nigdy w życiu nie chodził. Chce pieniędzy. Piotr i Jan pieniędzy nie mają. Ale Piotr odpowiada: nie mam srebra ani złota. Powiedział Piotr: ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. I nawet gdy nie mogę uleczyć ran czy chorób, nadal mogę kochać. Mogę zatrzymać się przy cierpiącym sercu i otoczyć się miłością i modlitwą. Mogę wysłuchać twojej skargi, mogę otrzeć twoje łzy lub płakać razem z tobą. Mogę się z tobą modlić. Otarcie Jezusowej twarzy może przybrać niejedną postać. Pytaniem zasadniczym pozostaje nie tyle, co mogę zrobić, ile czy w ogóle chcę coś zrobić. Jeśli bowiem są chęci, to zawsze znajdzie się sposób. A gdy woli działania nie ma, znajdą się powody, by nie robić nic. Usłyszałem kiedyś od pewnej zakonnicy: Bóg nie pozwoli się prześcignąć w hojności. Przywołane w Mateuszowej relacji słowa Jezusa: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność, dotyczą nie tylko wskazanych dóbr. Cokolwiek oddaje z serca Panu, On to pomnaża, jakby oddaje zwielokrotnione. Pisze jakby, bo to nie jest prosta wymiana. Bóg nie jest handlarzem. Nie da mi więcej pieniędzy, gdy oddam Mu swoją kasę. Nie powiększy mi rodziny, przynajmniej nie według krwi. Jednocześnie wierzę głęboko, że serce, które dla Jego imienia opuściło swe dobra i postawiło Go na pierwszym miejscu ponad wszystko i wszystkich, doświadczy, że On napełnia łaską ponad wszelką miarę i pozwoli doświadczyć prawdziwego spełnienia, życzliwych i otwartych domów, hojności nieznajomych ludzi, zaspokojenia najgłębiej skrywanych potrzeb. Rzecz w tym, że Bożej hojności można doświadczyć dopiero wtedy, gdy naprawdę dla Jego imienia, bez wyrachowania i pokrętnych motywów, odda Mu się wszystko. Gdy człowiek oddaje Bogu naprawdę wszystko, wszystko czym jest i co posiada, Bóg też mu daje wszystko. Daje mu siebie. Dlatego Jezus mówi o darze życia wiecznego, będącego udziałem obdarowanych. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ile to jest dla nas warte? Na ile cenimy sobie poznanie Boga? Jak wysoko w naszej hierarchii wartości plasuje się obietnica życia wiecznego? Zresztą, cóż oznacza dla nas życie wieczne? Odnoszę przemożne wrażenie, że niebo przez wielu skrojone jest na miarę świata, który znają i w którym żyją. Zapewne ulepszonego, bo pozbawionego niedogodności, niedostatków, cierpień i śmierci. Ale jest to wciąż tylko ich mały świat, w którym mogą żyć po swojemu, wedle własnych zasad, dążąc do własnych celów. Tymczasem życie wieczne, o którym mówi Jezus, jest zupełnie inną rzeczywistością, w której centrum znajduje się wspólnota życia z Nim. Serce, którego nie kocha, nie będzie takim niebem zainteresowane. Zresztą takie serce nie porzuci swoich skarbów dla Jego imienia. Zastanawiające jest, że darem, który Jezus przekazał Weronice, była Jego twarz odciśnięta na chuście. Myślę, że właśnie w ten sposób odpowiedział na jej gest miłości, bo gdy ona pochyliła się nad Nim, wbrew żołnierzom, arcykapłanom i tłumom, oddała skazańcowi własną twarz, swoje własne dobre imię. Myślę, że właśnie w ten sposób odpowiedział na jej gest miłości, bo gdy ona pochyliła się nad nim, wbrew żołnierzom, arcykapłanom i tłumom. Oddała skazańcowi własną twarz, swoje dobre imię. Słowo Boże mówi, że przeklęty jest każdy, kogo powieszono na drzewie. Ona zaś, wiedziona miłością, zdecydowała się pochylić nad nim, naznaczonym piętnem przekleństwa, by w jego przekleństwie mieć swój udział. Oddała mu swoją twarz. A on odpowiedział jej tym samym, powierzając jej swoje oblicze. Jak cenny to dar, zrozumie tylko ten, kto kocha.